Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. 21:30 minęło, a zatem rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dziś temat powstanie wielkopolskie, bo dokładnie dzisiaj mija setna rocznica wybuchu tego niepodległościowego zrywu na ziemiach Wielkopolski. Bardzo serdecznie i gorąco witam w naszym studiu naszego gościa, pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witamy.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, druga część naszych rozmów, chociaż mamy świadomość, że niektórzy spośród słuchaczy dopiero teraz włączyli się w ten temat, więc na początek chciałem zapytać o takie tło, bo sytuacja jest, no może dla takiego laika, który się historią nie interesuje, jest bardzo ciekawa, może nawet przedziwna. Oto mamy koniec grudnia, po 11 listopada, czyli po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, które świętowaliśmy bardzo hucznie, wybucha powstanie w Wielkopolsce. Wiadomo, żeby powstanie wybuchło, musi być powód wybuchu tego powstania. Wiemy, że ziemie wielkopolskie, o których mówimy, no nie należały jeszcze wtedy do Polski, więc to był jeden z motywów. Natomiast poprosiłbym pana profesora o to, żeby nakreślić takie tło historyczne, jeżeli chodzi o genezę powstania wielkopolskiego.
Tak, bardzo dziękuję ojcu. Bo rzeczywiście temat, który nas dzisiaj gromadzi, to jest stulecia powstania wielkopolskiego. To jest wydarzenie, które dotyka nie tylko tej części ziem dawnej Rzeczypospolitej, ale miało swoje oddziaływanie na całość wtedy powstającego państwa polskiego i w jakimś sensie też wydarzenia, które miały miejsce i w polityce polskiej, i w polityce międzynarodowej, bardzo mocno oddziaływały też na bezpośrednią genezę powstania wielkopolskiego i potem na jego przebieg. No, jeżeli chcieć szukać najgłębszych korzeni powstania wielkopolskiego, no to można powiedzieć, że jest to zwieńczenie czegoś, co nazywano kiedyś najdłuższą wojną nowoczesnej Europy. To znaczy tych zmagań tej części narodu polskiego, która zamieszkiwała ziemię zaboru pruskiego, czy szerzej dzielnicy pruskiej, a więc także Górnego Śląska, o zachowanie polskości. O zachowanie polskości w starciu z narastającym uciskiem germanizacyjnym ze strony władz pruskich, a potem już Zjednoczonej Rzeszy Niemieckiej po 1871 roku. Bo trzeba pamiętać, że przecież na 10 lat przed wybuchem powstania wielkopolskiego, bo w 1908 roku Parlament Pruski uchwalił ustawę o przymusowym wywłaszczeniu polskiej własności w Wielkopolsce, polskiej własności ziemskiej. Trzeba pamiętać, że ziemia była tym największym kapitałem, nie tylko moralnym, ale przede wszystkim takim kapitałem też gospodarczym, który warunkował na przykład powodzenie wszystkich inicjatyw polskiego ruchu organicznikowskiego, czytelni ludowych, towarzystw naukowej pomocy, banków, związków spółek zarobkowo-pożyczkowych. Bez tego nic by się nie udało. I teraz w 1908 roku władze pruskie wchodzą na ścieżkę tak zwanych ustaw wyjątkowych, to znaczy ustawodawstwa antypolskiego, wymierzonego przede wszystkim w polski stan posiadania, w polską ziemię i w polski język, ustaw, które obowiązywały tylko i wyłącznie w tych wschodnich prowincjach Prus, nigdzie indziej, w Rzeszy Niemieckiej, tylko tam, więc to było ustawodawstwo wyjątkowe. 10 lat przed wybuchem powstania wielkopolskiego. A z drugiej strony na tą bezpośrednią genezą powstania wielkopolskiego był cały splot wydarzeń związanych czy też wygenerowanych, spowodowanych wybuchem i przebiegiem I wojny światowej, Wielkiej wojny, jak wtedy ten konflikt nazywano. I co jest charakterystyczne, jak się czyta na przykład protokoły z posiedzeń rządu pruskiego od 1914 roku aż do października 1918 roku. Tam w tych protokołach zachowanych jest jedna rzecz bardzo szczególna. Nikt tam nie myśli o tym, żeby pójść na jakikolwiek kompromis wobec Polaków. Nawet kiedy już sytuacja w sensie wojskowym i politycznym dla Niemców była bardzo zła jesienią 18 roku, nikt tam nic nie mówił o tym, żeby zlikwidować komisję kolonizacyjną, żeby zaprzestać wypierania polskiej własności ziemskiej drogą administracyjną, żeby ukrócić zapędy germanizatorskie w szkołach czy w przestrzeni publicznej. Nikt o tym nie myślał. Wszystko miało zostać po staremu. Więc Polacy w Wielkopolsce, czy szerzej w dzielnicy pruskiej, doskonale widzieli tam na dole, w swoich powiatach, gminach, miastach, miejscowościach, wioskach, że nic się ze strony państwa pruskiego czy niemieckiego nie zmieni w stosunku, w relacji do nich, do ich aspiracji, nawet nie tylko niepodległościowych, ale żeby na przykład posługiwać się swoim językiem ojczystym w przestrzeni publicznej. A z drugiej strony widać było wyraźnie, że ten świat, w którym do 1914 roku oni żyli, się radykalnie zmienia, bo kruszy się Rzesza Niemiecka. To już stało się ewidentne w listopadzie 1918 roku. Przypomnijmy, 9 listopada 1918 roku abdykował ostatni król pruski i cesarz niemiecki Wilhelm II. W Berlinie jest ogłoszona republika i to republika, która jest rządzona, można powiedzieć, czy stara się być rządzoną na wzór sowiecki, to znaczy powstaje w całej Rzeszy Niemieckiej sieć rad robotniczych i żołnierskich, wzorowanych na tym, co było od 1917 roku w Rosji bolszewickiej. I czerwone sztandary powiewają nad Berlinem, Monachium i w innych wielkich miastach Niemiec. No i z drugiej strony mamy przecież sytuację taką, że przecież kilkaset tysięcy wojsk niemieckich jest na wschodzie, to znaczy na tych ziemiach, które dzisiaj to jest obszar Litwy i Białorusi, a to były dawne wschodnie ziemie Rzeczypospolitej i tam jest kilkaset tysięcy wojsk niemieckich, które też myślą o tym jak najszybciej, żeby dostać się z powrotem do swojej niemieckiej ojczyzny. I w tej sytuacji wybucha powstanie wielkopolskie. Powstanie, które było doskonale przygotowane, systematycznie grunt pod jego wybuch był od strony, można powiedzieć, przygotowań organizacyjnych czynionych przez stronę polską przygotowane, bo sieć na przykład tajnych, konspiracyjnych komitetów obywatelskich w całej Wielkopolsce, utworzonych przez Polaków, ona już jest, można powiedzieć, wykrystalizowała się latem 1918 roku, a więc jeszcze przed tymi przełomowymi tygodniami listopada i grudnia 1918 roku. To są wszystko jeszcze konspiracyjne struktury, ale one nie ograniczają się tylko do tych większych ośrodków miejskich, typu powiedzmy Poznań, ale dotykają, czy obejmują całą Wielkopolskę. Po drugie, mamy też taki fenomen bardzo charakterystyczny, że w organizację tych jeszcze konspiracyjnych komitetów obywatelskich zaangażowane są przede wszystkim dwie grupy polskiego społeczeństwa. To jest duchowieństwo katolickie i lokalni przedstawiciele elit świeckich, to przede wszystkim ziemiaństwo. I to jest też w jakimś sensie odwzorowanie tego, co my widzieliśmy przez cały XIX wiek, gdzie właśnie te dwie grupy, ziemiaństwo i duchowieństwo katolickie, stały na czele tego ruchu, który nazywa się polskim ruchem organicznikowskim. Budowanie polskiego życia społecznego, kulturowego, niezależnego od władz zaborczych. I kiedy w listopadzie 18 roku w wyniku klęski Niemiec w czasie I wojny światowej, Rozejm w Kąpieli jest podpisany 11 listopada 18 roku, dwa dni wcześniej abdykuje cesarz Wilhelm II, to stwarza nowe możliwości, do których polskie społeczeństwo w Wielkopolsce jest już przygotowane. To znaczy te komitety obywatelskie wychodzą na powierzchnię, one przekształcają się w Rady Ludowe. Ta najważniejsza, naczelna Rada Ludowa powstaje w Poznaniu. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak bardzo mądrze jak gdyby biorąc pod uwagę klimat tamtych czasów, tamtych dni, postępuje polskie społeczeństwo, które no, jako żywo, zwłaszcza w Wielkopolsce, trudno posądzać o jakieś sympatie socjalistyczne. Akurat w Wielkopolsce socjalizm w wydaniu polskim był najbardziej rachityczny. Jak popatrzymy na wszystkie inne ziemie Rzeczypospolitej, to w Wielkopolsce socjalistów było tylu, ile kot napłakał. Natomiast te rady nazywają się rady ludowe, chociaż de facto były radami narodowymi, tworzonymi przez Polaków. No ale żeby właśnie zadośćuczynić temu duchowi, że tak powiem, epoki, w tym sensie, żeby też no, nie narażać się tej rewolucji, bo jeszcze nie wiadomo było, jak ta fala rewolucyjna będzie przebiegać, jak ona będzie trwała. Więc starano się wykorzystać to nazewnictwo, ale tak, aby ta forma była przepojona treścią narodową. I tutaj bardzo charakterystyczne był takie przemówienie, które wygłosił 12 listopada 1918 roku do członków właśnie Polskich Rad Ludowych Wojciech Korfanty. Wojciech Korfanty to postać absolutnie kluczowa dla tamtego czasu. On był członkiem komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, czyli jak gdyby takiego organu wykonawczego tego najważniejszego polskiego gremium. Do tego komisariatu jeszcze wchodził ksiądz Stanisław Adamski, patron Związku Spółek Zarobkowo-Pożyczkowych i redaktor Adam Poszliński z Inowrocławia. Ale w sensie politycznym Korfanty był tutaj postacią niewątpliwie najwybitniejszą. Człowiek związany oczywiście z Górnym Śląskiem, ale także z Wielkopolską, członek Koła Polskiego w Sejmie Rzeszy i w Sejmie Prus. I on 12 listopada 18 roku mówił do Polaków w Poznaniu tak. Nie będzie ta Polska niepodległa jednak taką, jaką ją chcą przedstawić ci, co nas zohydzić pragną w dziejach świata, a nawet u własnych polskich synów. Polska będzie Polską chłopów. Zdrów na ciele, zdrów na duszy, pracowity, nie oglądający się za cudzymi bożkami, dla których nie ma zrozumienia, dla różnych Leninów i Trockich, chłop, robotnik, średni rzemieślnik dopomoże do budowania Polski ludowej, a jako prawdziwy demokrata lud nie odepchnie od współpracy innych braci. My tu nie będziemy się kłócili, która partia ma przewodzić. Stwórzmy gmach wolnej, niepodległej Polski, to jest pierwsze zadanie nasze. A jak ją wewnątrz urządzimy, o tym rządzić będziemy później. I w tym przemówieniu Korfanty zawarł takie piękne zdanie, można powiedzieć streszczenie polskiego programu w tamtych dniach i potem powstania wielkopolskiego. Obcego nie chcemy, ale swoje mieć musimy. I to była ta dewiza, która przyświecała powstańcom. I teraz oprócz tych rad ludowych powstają rady robotnicze, rady żołnierskie. W Poznaniu też 10 listopada 18 roku powstaje taka rada robotnicza i rada żołnierska, tworzona początkowo przez samych Niemców. No bo garnizon niemiecki, znaczy garnizon wojskowy był garnizonem niemieckim, więc rada żołnierska była niemiecka. Ale właśnie mądrość też polityczna polskiego społeczeństwa w Wielkopolsce polegała na tym, żeby przenikać do tych rad robotniczych i żołnierskich i wykorzystywać ich istnienie na rzecz polskiej sprawy narodowej. I tak się stało, że na przykład ta Rada Żołnierska została przejęta, można powiedzieć, przez Polaków już 13 listopada, bo polscy przedstawiciele zyskali większość w tych gremiach kierowniczych tej Rady Żołnierskiej. Podobnie było w Radzie Robotniczej. I tak zwany Wydział Wykonawczy Rady Robotniczej i Rady Żołnierskiej, czyli takie, można powiedzieć, ta egzekutywa tych rad, była już de facto opanowana przez Polaków, co oznaczało, że ta Rady Robotnicze i Żołnierskie, które przechwytują władzę w rewolucjonizujących się Niemczech, akurat w Wielkopolsce, realizują polski program narodowy, chociażby poprzez wymianę stopniową wyższych urzędników administracji pruskiej na polskich przedstawicieli. Tak na przykład z funkcją nadburmistrza Poznania pożegnał się niemiecki urzędnik, a na jego miejsce został osadzony polski przedstawiciel Jarogniew Drwęski, pierwszy polski burmistrz Poznania w XX wieku. Podobnie było z funkcjonariuszami policji, więc to przejmowanie władzy już trwało. To ciągle trwało. A z drugiej strony mamy no, też taką napiętą sytuację, no, związaną z tym, że jednak Polacy w Wielkopolsce politycznie afiliują się przy Komitecie Narodowym Polskim Romana Dmowskiego, który działał w Paryżu, który jest de facto uznany jako rząd polski przez zwycięskie mocarstwa alianckie. No ale jak wiemy, Józef Piłsudski, który przybył do Warszawy 10 listopada 18 roku i przejmuje władzę wojskową i polityczną w Warszawie z rąk Rady Regencyjnej, mianuje nowy rząd zdominowany przez socjalistów. Rząd nieuznawany przez Naczelną Radę Ludową w Poznaniu i także przez zdecydowaną większość polskich przedstawicieli całej dzielnicy pruskiej, no bo od 3 do 5 grudnia 1918 roku w Poznaniu obraduje Polski Sejm Dzielnicowy, czyli zebranie delegatów, polskich delegatów z całej dzielnicy pruskiej, od Pomorza do Górnego Śląska. Kilkuset z nich przyjechało właśnie jako delegaci polskiego społeczeństwa do Poznania i w jednej z uchwał przyjętych na tym Sejmie Dzielnicowym wyrazili swoją chęć politycznego podporządkowania się Komitetowi Narodowemu Polskiemu, który działał w Paryżu pod prezesurą Romana Dmowskiego. I teraz, ponieważ jeszcze zbliżała się już w styczniu 1919 roku konferencja pokojowa w Paryżu, która miała ustalić ład polityczny w Europie po klęsce Niemiec, w tym także przebieg granicy polsko-niemieckiej, no więc potrzebą chwili było stworzenie jednolitego dla wszystkich Polaków rządu. I tego dzieła podjął się Ignacy Jan Paderewski, można powiedzieć wydelegowany w tej sprawie przez Romana Dmowskiego z misją do Józefa Piłsudskiego do Warszawy i podróż Ignacego Jana Paderewskiego z Paryża do Polski wiedzie przez Gdańsk, dalej do Poznania i dalej do Warszawy. Przybywa do Poznania 26 grudnia 1918 roku. I wszystko było doskonale przygotowane od strony polskiej. Entuzjazm, który witał mistrza fortepianu, który wielkiego polityka, wielkiego męża stanu, który przybywał do Poznania, ten entuzjazm ze strony polskiej był szczery, ale entuzjazm był też dobrze zorganizowany. To, co dzieje się od momentu przywitania Ignacego Jana Paderewskiego na dworcu letnim w Poznaniu, potem jego przejazd aż do hotelu Bazar, do tego też symbolu polskości w Poznaniu, to jest rzeczywiście, można powiedzieć, też w sensie organizacyjnym majstersztyk, gdy chodzi o właśnie ten wizerunek Poznania jako miasta polskiego, w którym Polacy są gospodarzami. Miasto jest obwieszone flagami polskimi i flagami alianckimi, czyli flagami Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy formalnie jeszcze, przecież Wielkopolska jest jeszcze częścią Rzeszy Niemieckiej, a więc państwa, które było przecież w stanie wojny z tymi wszystkimi państwami, których flagi są w centrum stolicy Wielkopolski. Akurat w nocy z 26 na 27 grudnia 1918 roku do Poznania powracają jednostki niemieckie, stacjonujące w stolicy Wielkopolski, czyli 6. pułk grenadierów, który niemiecki oczywiście, który wraca z frontu, no i widzi całe miasto obwieszone flagami i polskimi, i alianckimi, co oczywiście przyjmuje jako fakt wrogi i zaczyna się następnego dnia, czyli 27 grudnia 1918 roku, demonstracyjne ściąganie tych flag przez żołnierzy niemieckich, czemu przyklaskuje oczywiście społeczeństwo niemieckie, które było wtedy w Wielkopolsce czy w stolicy Wielkopolskiej. To była, trzeba też pamiętać, mniej więcej 1/3 ogółu ludności. I też trzeba przy tym, jeżeli omawiamy tą taką mozaikę polityczną, tą skomplikowaną sytuację, w której powstanie wielkopolskie wybuchało, też o tym wątku trzeba powiedzieć, bo taką odpowiedzią Niemców, niemiecką na polski Sejm Dzielnicowy, który obradował od 3 do 5 grudnia 18 roku w Poznaniu, który był wielką manifestacją polskości nie tylko stolicy Wielkopolskiej, ale całej dzielnicy pruskiej, no to taką odpowiedzią po stronie niemieckiej był zjazd ich niemieckich rad ludowych w dniach 12-13 grudnia 1918 roku w Poznaniu. I tam niemieccy delegaci uchwalili taką deklarację, w której czytamy między innymi: protestujemy przeciw każdej formie uprzywilejowania Polaków w powoływanych przez rewolucję urzędach i ciałach przedstawicielskich i żądamy pełnego równouprawnienia Niemców w nowym ludowym państwie. Protestujemy przede wszystkim przeciw uchwałom Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Gwałcą one literę i ducha punktu 13 pokojowej deklaracji prezydenta Wilsona z 8 stycznia 18 roku. Uprzedzając rozstrzygnięcia Kongresu Pokojowego, tworzą one państwo w państwie i wysuwają roszczenia do obszarów, które w trakcie wielowiekowej pracy stały się integralnymi częściami niemieckiej Rzeszy. Koniec cytatu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest zagranie zarówno pod adresem, no niekoniecznie zawsze dobrze zorientowanych w realiach Europy Środkowej polityków zachodnich. Oni się, Niemcy, powołują na 13 punkt orędzia prezydenta Wilsona. Przypomnę, ten 13 punkt mówił, że celem polityki amerykańskiej w tej pierwszej wojnie światowej jest doprowadzenie do powstania niepodległego i zjednoczonego, złożonego ze wszystkich ziem polskich z dostępem do morza państwa polskiego. I nagle się okazuje, że polskie aspiracje niepodległościowe uwidocznione w Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu są zaprzeczeniem według Niemców w Wielkopolsce tych właśnie deklaracji prezydenta Wilsona. A z drugiej strony mamy taką typową pruską narrację propagandową, że ta ziemia jest odwiecznie niemiecka, ponieważ tutaj jest wsiąkła w tą ziemię praca kulturowa, którą Niemcy realizowali od tylu lat, od pierwszego rozbioru Polski aż przez kolejne dekady. Więc w tych okolicznościach powstaje społeczeństwo polskie do walki, sprowokowane 27 grudnia 1918 roku tymi zajściami, o których mówiłem wcześniej. Natomiast to było społeczeństwo sprowokowane, ale doskonale przygotowane do walki. Chociaż rzeczywiście, jak popatrzymy na głosy ważnych postaci polskiego życia politycznego wtedy w Wielkopolsce, które stały na czele tych aspiracji niepodległościowych, na przykład Wojciech Korfanty czy inni, oni nie zawsze byli zwolennikami takiej szybkiej akcji powstańczej. Wielu z nich uważało, że rzeczywiście trzeba poczekać do rozstrzygnięć konferencji pokojowej w Paryżu, żeby nie stwarzać jakiegoś niekorzystnego wrażenia u aliantów, że tutaj polityka faktów dokonanych. Ale jak powstanie już wybuchło, padły pierwsze strzały i pojawiły się pierwsze ofiary po stronie polskiej, nikt się nie wahał. Wszystko było, jak już mówię, w sensie politycznym i organizacyjnym doskonale przygotowane. Ludzie, którzy przystąpili do powstania wielkopolskiego, byli świadomi przede wszystkim tego, kim są, bo też trzeba powiedzieć o tym, że było to pierwsze powstanie polskie w XX wieku i pierwsze powstanie, którego autorem był ten nowoczesny polski naród, to znaczy naród, którego wszystkie warstwy społeczne były przekonane o swojej polskości, o swojej tożsamości polskiej. Z tym było różnie wcześniej, jak popatrzymy na powstanie listopadowe czy styczniowe. Natomiast gdy chodzi o powstanie wielkopolskie, takich wątpliwości nie było. Walczyli wszyscy. Mało tego, walczyło także wielu ludzi, którzy na przykład urodziło się na obczyźnie, byli częścią emigracji zarobkowej w Niemczech na przykład, wielu z nich, ale byli przekonani o tej polskości, o tym, że polskość jest wartością, można powiedzieć, niezbywalną, najważniejszą. Przy czym była to polskość, która była artykułowana, która była utrwalana w taki właśnie tradycyjny sposób, w rodzinach, bo tylko ta rodzina i kościół, to były dwa miejsca, gdzie polskość była rzeczywiście jako kultura, jako pewna wizja kultury, bez skrępowania artykułowana, rozwijana i konsolidowana. To zewnętrzne otoczenie, czyli szkoła, przestrzeń publiczna, germanizowana na siłę, były wrogie. Natomiast właśnie te dwa ośrodki, rodzina i kościół, one pozostały. I one wytworzyły tą podstawę, ten taki rdzeń polskości, który w tym całym otoczeniu też różnych polskich organizacji, towarzystw, związków, czytelni ludowych, to wszystko przygotowywało ten naród po to, żeby właśnie kiedy będzie dogodna koniunktura, chwycić za broń. Ta dogodna koniunktura pojawiła się w listopadzie i w grudniu 18 roku, ale jak już mówiłem wcześniej i temu służy ten wstęp, żeby pokazać też, że nie było tak prosto, jak mogłoby się wydawać z perspektywy 100 lat. To było naprawdę szereg trudnych wyborów, szereg rzeczy działo się jednocześnie, a mimo to wygraliśmy.
No właśnie, panie profesorze, okoliczności z jednej strony sprzyjające, tak jak można było usłyszeć w tym wprowadzeniu pana profesora, takich kilka wydarzeń, zrządzeń losu byśmy powiedzieli, ale ważnych. Natomiast z drugiej strony myślę, że nie możemy zapomnieć też o tym takim z jednej strony negatywnej cesze, co jest negatywną cechą, może tak powiemy bardziej po polsku, poznaniaków czy wielkopolan, takie bardzo przemyślane, stonowane działanie, a z drugiej strony wydaje się, że w tym zwycięskim powstaniu, bo to też jest ważne, ta cecha no okazała się czymś może nie decydującym, ale czymś, co wpłynęło na to, że to powstanie nie było tylko takim zrywem, jak to mówimy czasem, ale było czymś już zaplanowanym, czymś, co ma początek i koniec gdzieś tam przewidziany.
Tak dokładnie było, bo powstanie było traktowane jako środek do celu. Nie jako cel sam w sobie. O tym trzeba pamiętać. Bo rzeczywiście, jak można się zastanawiać, dlaczego akurat no, powstanie wielkopolskie, to udane powstanie, jakoś tak w tej naszej panoramie pamięci, ono no, nie zajmuje takiego poczesnego miejsca przede wszystkim, no, jak chociażby powstanie listopadowe, styczniowe, czy powstanie warszawskie, prawda? Ono gdzieś jest jak gdyby z tyłu, jak gdyby schowane. Oczywiście powstanie wielkopolskie, można powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście, że miało pecha w tym sensie, że wokół czynu powstańców wielkopolskich nie narosła taka wielka literatura, jak w przypadku listopadowego zrywu, czyli romantyzm, czy też nie walczyli na barykadach powstania wielkopolskiego wielcy poeci, tak jak w powstaniu warszawskim, na przykład Krzysztof Kamil Baczyński, prawda? Więc nie było tego powiewu romantyzmu. Ale jednak przecież to rzeczywiście było nowoczesne powstanie w tym sensie, że czyn powstańczy był przedłużeniem, można powiedzieć, polskiej polityki, czy inaczej mówiąc, używając i parafrazując takiego pruskiego teoretyka myśli wojskowej Clausewitza, że był kontynuacją polskiej polityki innymi środkami. W tym sensie, że przecież ta polityka polska w odniesieniu właśnie, czy w kontekście starań do ponowne włączenie Wielkopolski i całego zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej, ona się odbywała na drodze dyplomatycznej, prawda, czyli starania polskiej delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu, która ta konferencja rozpoczęła się 18 stycznia 19 roku, ale w tym samym czasie też trzeba było podejmować starania u aliantów, żeby wymusili na Niemcach powstrzymanie kontrofensywy, która groziła rzeczywiście no, krwawym stłumieniem powstania wielkopolskiego i to się udało polskiej dyplomacji. To znaczy, kiedy rozejm w Compiègne, który, przypomnę, był zawarty 11 listopada 18 roku, był potem przedłużany w lutym 19 roku na kolejne miesiące, aż do momentu podpisania traktatu pokojowego, to do ogólnych postanowień rozejmowych za staraniem strony polskiej, a dzięki wsparciu tych starań przez marszałka Ferdynanda Foscha, głównodowodzącego sił alianckich, wpisano zakaz kontynuowania kontrofensywy przeciwko powstańcom wielkopolskim przez Niemców. To jest rozejm w Trewirze, 16 lutego 1919 roku. No ale żeby ten rozejm był zawarty, no to z jednej strony potrzeba było starań polskiej dyplomacji, a z drugiej strony ci powstańcy musieli wytrwać do tego rozejmu i to zostało spełnione. Więc tutaj mamy do czynienia właśnie z takim umiejętnym połączeniem zarówno polskiej mądrej polityki, w sensie działań dyplomatycznych, jak i właśnie tych działań wojskowych. Bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, że te działania wojskowe realizowane przez oddziały powstańcze, to były też, można powiedzieć, wynik pewnego dłuższego procesu, bo ta konspiracja, można powiedzieć, zbrojna, czy też paramilitarna w Wielkopolsce, ona już rozwijała się przed I wojną światową. Mamy do czynienia z bardzo rozbudowanym ruchem skautowskim, mamy do czynienia z ruchem drużyn sokolich. To wszystko było ważne. No a poza tym wielu z powstańców miało już wcześniej swoją kartę wojenną jako żołnierze w armii pruskiej czy niemieckiej, a więc doskonale wyćwiczeni w tym rzemiośle wojskowym, więc to wszystko wtedy się bardzo przydało. Tu oczywiście dotykamy jeszcze innej kwestii, która pojawiła się przy naszej wcześniejszej rozmowie, mianowicie kwestia relacji między naczelnikiem państwa i wodzem naczelnym Józefem Piłsudskim, a Wielkopolską. No to jest oczywiście temat na zupełnie osobne spotkanie. Tutaj tylko w tym kontekście warto wspomnieć, że wbrew takim często pojawiającym się opiniom, że Piłsudski wyrzekł się, że spisał na straty Wielkopolskę czy zabór pruski, że właściwie Niemcom obiecał, że nie będzie się interesować tymi ziemiami, to trzeba powiedzieć, raczej oddzielić sferę słów od sfer czynów. Piłsudski, przyjeżdżając w listopadzie 18 roku do Warszawy, on rzeczywiście jako swoje priorytetowe zadanie potraktował kontakt z dyplomatami niemieckimi. Rzeczywiście hrabia Harry Kassler był pierwszym w ogóle obcym dyplomatom akredytowanym w Warszawie przy rządzie Piłsudskiego, ale dlatego, że trzeba było uzgodnić z Niemcami sposób wycofywania ich wojsk, właśnie tych, które stacjonowały na terytoriach dzisiejszej Litwy i Białorusi, tak zwane wojska Ober-Ost. To było kilkaset tysięcy wojsk, które, trzeba przypomnieć, na froncie wschodnim nie poniosły porażki, więc nie były zdemoralizowane klęską, ale z drugiej strony chciały jak najszybciej dostać się do Niemiec, no bo Niemcy były coraz, można powiedzieć, bardziej szły w kierunku rewolucji, więc to był oczywisty, naturalny niepokój, co będzie dalej. No a jak wiadomo, najkrótsza droga z tych terenów do Niemiec wiodła przez Warszawę, więc te negocjacje biegły w tym kierunku, aby te wojska wycofywały się przez Prusy Wschodnie, Gdańsk i dalej w tym kierunku linii kolejowej Krzyż, Kostrzyn i dalej do Berlina. I tak to się stało. Gdyby na początku tych negocjacji z Niemcami Józef Piłsudski otwarcie, powiedzmy w jakimś wywiadzie prasowym, powiedział, a my Wielkopolskę i Pomorze traktujemy jako nasze rdzenne ziemie ojczyste i Niemcy nie mają tutaj nic, ich pretensje są w ogóle pozbawione podstaw, to oczywiście ani by nie pomógł specjalnie powstańcom wielkopolskim, ani by specjalnie nie pomógł w tych negocjacjach z Niemcami o wycofywanie ich wojsk ze wschodu. Natomiast Piłsudski nic takiego nie powiedział, ale pomoc kadrową na przykład, czy też działania na rzecz rozbudowy tajnej polskiej organizacji wojskowej zaboru pruskiego ciągle miały miejsce. To w końcu naczelny wódz wysłał do organizowania oddziałów powstańczych w Wielkopolsce generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, niedawno odznaczonego orderem Orła Białego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. To był rzeczywiście świetny wybór, bo generał Józef Dowbor-Muśnicki to jest rzeczywisty autor czy organizator Armii Wielkopolskiej, jak mówiono o oddziałach powstańczych, które po rozejmie w Trewirze ich organizacja, ich konsolidacja przyspiesza, głównie właśnie za sprawą fachowego przygotowania generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, który wcześniej był przecież dowódcą pierwszego Korpusu Polskiego na wschodzie po 1917 roku, po wybuchu rewolucji w Rosji, więc to był człowiek, który przeszedł przeszkolenie fachowe wojskowe jeszcze w Rosji carskiej, więc znał się na rzeczy. I dlatego ta armia, którą on pod jego kierownictwem jest tworzona w Wielkopolsce, już wiosną 1919 roku osiągnęła wielkość gdzieś około 90 tysięcy ludzi, doskonale przeszkolonych, którzy przeszli już też chrzest bojowy, a w momencie, kiedy ta armia została została zintegrowana z całością Wojska Polskiego, co stało się formalnie w sierpniu 1919 roku. Jednostki wielkopolskie od razu zostały skierowane na front wschodni, gdzie rzeczywiście też w dobie wojny polsko-bolszewickiej pułki wielkopolskie należały do najbardziej tych wartościowych, można powiedzieć, w sensie bojowym, bojowego doświadczenia jednostek Wojska Polskiego. Pułki Wielkopolskie i Błękitna Armia generała Józefa Hellera to była rzeczywiście te najbardziej też w sensie uzbrojenia, przeszkolenia, najbardziej wartościowe jednostki Wojska Polskiego. Więc tutaj ten stosunek Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa, ale zwłaszcza jako wodza naczelnego wobec Wielkopolski czy wobec Powstania Wielkopolskiego, no, trudno go nazwać jako jakoś wrogi. On rzeczywiście to, co mógł, robił. Natomiast to przekonanie o tym, że trzeba by poczekać z działaniami zbrojnymi i poczekać na werdykt paryskiej konferencji pokojowej, no to przecież nie tylko Piłsudski miał to mniemanie, ale jak już mówiłem, właściwie Korfanty czy inni też działacze polscy w zaborze pruskim także krótko przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego uważali, że trzeba czekać na rozstrzygnięcia polityczne, ale skoro już powstanie wybuchło, to jak mówię, grunt był dobrze przygotowany, teraz należało nim właściwie pokierować. To kierownictwo było przygotowane. To jest też właśnie to, co odróżnia bardzo pozytywnie Powstanie Wielkopolskie od innych naszych zrywów. Jak popatrzymy, przypomnijmy sobie, co działo się w noc noc listopadową 1830 roku, prawda? Kiedy podchorążowie właściwie trochę z łapanki szukali tych, którzy mogliby stanąć na czele powstania. Prawda? Wiemy, że nawet tragicznie się skończyło, bo paru polskich generałów zginęło, tych, którzy nie chcieli. A tutaj mimo tych różnych obiekcji czy różnych kontrowersji, nikt nie miał wątpliwości, kto sprawuje władzę naczelną w sensie politycznym, Naczelna Rada Ludowa, która już wcześniej podporządkowała się Komitetowi Narodowemu Polskiemu. Bardzo szybko został wskazany dowódca, najpierw to był kapitan, potem major Stanisław Taczak, a potem, jak wiemy, generał Józef Dowbor-Muśnicki. To wszystko sprawnie przebiegało. To było rzeczywiście pod tym względem bardzo nowocześnie, bardzo aż, no, może nie jest to właściwe słowo w tym kontekście, ale rzeczywiście profesjonalnie zrobiona powstanie, w tym sensie, że nie było tracenia czasu i pewnych emocji politycznych na improwizację, ponieważ tej rzeczywiście zmieniającej się sytuacji politycznej, gdzie mamy te rady ludowe, rady robotnicze, rady żołnierskie, rady polskie, rady niemieckie, kontekst niemiecki, kontekst polski, relacje Piłsudski-Dmowski, to wszystko przecież dzieje się jednocześnie, a jednak te najważniejsze rzeczy z polskiego punktu widzenia, one są realizowane. My wtedy rzeczywiście potrafimy, i to też jest wartość tego Powstania Wielkopolskiego, warto to przypominać w to stulecie, że my potrafimy wykazać się mądrością polityczną, konsekwencją działania, wyborem rzeczywiście tych strategicznych, najważniejszych celów, skupieniu się na tym, co jest ważne, działać roztropnie, wykorzystywać nawet dla naszych celów to, co z zewnątrz brzmiało jak rewolucja, czyli te rady robotnicze, rady żołnierskie, rady ludowe, ale one realizują polskie narodowe interesy. Właśnie tak jak mówił Korfanty, nie idziemy za obcymi wzorcami różnych Leninów i Trockich, tylko jeżeli już ta Polska ludowa ma być, no to ma być tworzona przez ten lud, jak mówił Wojciech Korfanty, zdrowy na duszy, pracowity i nieoglądający się za cudzymi bożkami. To jest właśnie też wartość tego powstania.
I panie profesorze, jeszcze na koniec, zaraz poprosimy też naszych słuchaczy do tego, żeby telefonowali. Na koniec też takie pytanie o, pan profesor już o tym wspomniał przed momentem, ale o znaczenie, o skutki tego powstania wtedy, 100 lat temu, ale też i dzisiaj, bo pamiętamy, było ono zwycięskie. Trochę pomijane jest gdzieś tam, są też no, różne zarzuty, pojawiają się też w kontekście setnej rocznicy wybuchu tego powstania, że jest ono no, traktowane mimo wszystko jako powstanie lokalne, jako trochę takie zapomniane, nawet jeżeli chodzi o kwestie nauki historii w szkołach.
To prawda, że my ciągle zmagamy się z pewnym, nazwijmy to, problemem pamięci o powstaniu wielkopolskim. I prawdopodobnie to samo zagadnienie powróci, jak będziemy przypominać sobie już zaraz nadchodzącym 2019 roku stulecie powstania śląskiego, pierwszego powstania śląskiego, że te zrywy Polaków w dzielnicy pruskiej jakoś rzeczywiście uległy gdzieś tam przyblaknięciu. Ale wydaje mi się, że jak mówimy o powstaniu wielkopolskim, że tutaj warto powtórzyć to, o czym już wspominałem przy naszym wejściu telewizyjnym, że tu mamy do czynienia z kluczową rolą polskiej szkoły, gdy chodzi o edukację historyczną, bo z jednej strony mamy rzeczywiście, jak obserwujemy, nie tylko przy okazji stulecia powstania wielkopolskiego, a widzę w Poznaniu, w innych miejscach w Wielkopolsce, gdzie rzeczywiście w ostatnich latach mamy do czynienia z pewnym takim renesansem zainteresowania powstaniem wielkopolskim wśród młodych ludzi. To jest wspaniałe. Mamy rzeczywiście te różne inicjatywy chociażby kibiców Lecha Poznań, którzy zbierają systematycznie środki na odnowę mogił powstańców wielkopolskich, ich grobów. Mamy różne akcje związane chociażby z rozwojem grup rekonstrukcyjnych, które nie tylko przy okazji kolejnych rocznic powstania wielkopolskiego przypominają i to nie tylko w Poznaniu młodzieży, czy generalnie odbiorcom, widzom, czym było powstanie, na czym ta rzecz polegała. Natomiast z drugiej strony, no nie zapominajmy, że to jest ciągle dość wąska grupa ludzi. To jest ciągle też w sensie pewnym ilościowym elita. Natomiast dla ponad 95% młodych ludzi stały kontakt z historią, zwłaszcza tą najnowszą, no to powinien, to jest w szkole. No. Więc jeżeli będziemy mieli poukładane właściwie treści programowe w tych różnych podstawach programowych, gdy chodzi o edukację historyczną, a właściwe poukładanie polega między innymi na tym, żeby nie uczyć się po raz enty o kolejnych dynastiach starożytnego Egiptu, z całym szacunkiem dla cywilizacji egipskiej, ale też żeby znaleźć czas, wygospodarować go w tym dość wąskim jednak ciągle godzinowo tym segmencie przeznaczonym na historię w całej edukacji, czas na przypominanie tych najważniejszych faktów dotyczących historii Polski w XX wieku. No więc tutaj rzeczywiście przypomnienie o tym, czym było powstanie wielkopolskie, że to jest rzeczywiście dowodzi tego, jak bardzo Polacy byli nowoczesnym narodem, pozwoliłoby moim zdaniem na wyzbycie się wśród wielu ludzi pewnych kompleksów, bo my ciągle jednak żyjemy, albo wielu z nas żyje w jakichś tam kompleksach, że bo my nie jesteśmy nowocześni, bo dajemy sobie wmawiać, że rzeczywiście nie potrafimy się zorganizować, że ktoś musi z zewnątrz tutaj przybyć z odpowiednimi funduszami i komisarzami, żeby nami zarządzać. A powstanie wielkopolskie pokazało, że wbrew wszystkiemu, można powiedzieć, wbrew temu zewnętrznemu otoczeniu, w którym Polacy w Wielkopolsce funkcjonowali przecież od kilkudziesięciu lat, czyli germanizacji, zachowano polskość, zachowano przekonanie o tym, że o polskość warto walczyć i znaleziono właściwe środki, żeby wykorzystać koniunkturę, która została stworzona. Więc to właśnie trzeba szukać tego miejsca w treściach programowych, w szkole, bo od szkoły trzeba zacząć. Wszystko inne jest wspaniałym dodatkiem. Natomiast ta podstawa, która rzeczywiście będzie dostępna dla każdego, to jest szansa na prawdziwą edukację historyczną właśnie w szkole, żeby przypominać o tych dziejach najnowszych Polski, najnowszych rozumianych dość szeroko właśnie jako dzieje dwudziestowieczne. Więc jeżeli my zaczniemy od tych podstaw, czyli od tych rzeczy, które wydawałoby się, że są rzeczami, czy powinny być rzeczami oczywistymi, no to będziemy mieli szansę z dotarciem o powstaniu, o faktach dotyczących powstania wielkopolskiego do szerszej grupy odbiorców, bo przecież nie każdy chodzi na mecze Lecha Poznań, nie każdy jest kibicem, nie każdy chętnie zakłada mundur powstańca wielkopolskiego i nie każdy ma też pieniądze, żeby sobie taki mundur sprawić. Natomiast każdy uczeń w polskiej szkole powinien mieć jednak zapewniono możliwość, żeby przeczytać w podręczniku i usłyszeć na lekcji, kim był Józef Dowbor-Muśnicki, na czym polegała mądrość polityczna polskiego społeczeństwa w listopadzie i w grudniu 18 roku, czym był rozejm w Trewirze. Te podstawowe rzeczy, które już przy przekazie będą także wpływać na taki właśnie właściwy model polskiego patriotyzmu.
Bardzo dziękuję. Setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, która dokładnie dzisiaj mija, to temat naszych rozmów niedokończonych, gościem których jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i jak zwykle oczywiście w rozmowach niedokończonych zapraszamy państwa do tego, by być razem z nami, by telefonując też uzupełniać się może o swoje świadectwo to wszystko, o czym dziś mówimy, ale przede wszystkim z okazji do tego, żeby podzielić się refleksją i zadać pytania naszemu gościowi. Numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 100 i 536 600 200, i dwa numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Pan Paderewski zachwycał tłum maestrią przy fortepianie, ale też zawdzięczamy mu wielkopolskie powstanie. Na piecu trafił najczulszy ton pod słynnym hotelem Bazar. Wtedy Polacy chwycili za broń, choć nikt im nie kazał.
Nie jest to w dziejach polskich walk oczywiste zjawisko, iż los wspomaga Polaków tak, aby wygrali wszystko. Tym bardziej budzi podziw, że wielkopolskim mieszkańcom definitywnie udało się dać nauczkę Germańcom. Przez setki lat historii wiatr publicznie nas wychłostał. Niezasłużenie cierpimy na deficyt zwycięskich powstań. I to jest prawda, że nieraz wygraliśmy moralnie, lecz nie zaszkodzi co jakiś czas zwyciężyć militarnie.
Mówimy ze wzruszenia łzą o wspaniałym wyniku pozytywistów, którzy są ostrożniejsi od romantyków. Wielkopolanie podnieśli bunt, gdy słabła germanizacja, wyczucie koniunktury to grunt plus dobra organizacja.
Ileż poznański wybuch miał mądrości i rozmachu, o dziwo Polsce poparcie dał na co dzień kapryśny Zachód. I kiedy z dumą patrzymy wstecz na tamten polski Poznań, to odrzucamy kompleksy precz. Niemców pokonać można.
Niemców pokonać można. Niemców pokonać można.
Przez setki lat historii wiatr publicznie nas wychłostał. Niezasłużenie cierpimy na deficyt zwycięskich powstań. I to jest prawda, że nieraz wygraliśmy moralnie, lecz nie zaszkodzi co jakiś czas zwyciężyć militarnie. Przez setki lat historii wiatr publicznie nas wychłostał. Niezasłużenie cierpimy na deficyt zwycięskich powstań. I to jest prawda, że nieraz wygraliśmy moralnie, lecz nie zaszkodzi co jakiś czas zwyciężyć militarnie. lecz nie zaszkodzi co jakiś czas zwyciężyć militarnie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże nas poznania.
Witam. Słuchamy Pani Boże.
Ja chciałabym opowiedzieć o moim tacie, najmłodszym powstańcu wielkopolskim, który odznaczył się jako dziecko 8,5-letnie, chłopiec. Odznaczył się nieprawdopodobnym bohaterstwem. Mianowicie pochodził z Borownicy. To jest niedaleko Zdun, wioseczka, bardzo blisko. I która w tej chwili jest przemianowaną nazwę ma, ale jest nazwana ulica właśnie nazwiskiem moich dziadków Snadnych. I chciałabym powiedzieć, że właśnie mojego jeszcze dziadka zaaresztowano w czasie powstania. Jeszcze może wpierw takie tło, że to była jedyna rodzina polska w tej wsi. Sami Niemcy tam zamieszkiwali i wobec czego była bardzo znienawidzona, a to była rodzina moich dziadków bardzo patriotyczna, o duchu polskim. No i właśnie dziadka zaaresztowano i kiedy miał być wyrok, to właśnie wkroczyli powstańcy, kiedy na rozstrzelanie go prowadzono. Babcię i siostrę mojego taty prowadzono osadzono w więzieniu. A wcześniej jeszcze ta siostra, żeby też taki rys właśnie patriotyczny tej rodziny, miała sklep, więc 40 rowerów powstańcom, nowych rowerów oferowała i sama uczestniczyła w tym powstaniu. No i zaaresztowano właśnie matkę i siostrę. A tato ukrył się, bo jego chciano złapać, jak się domyślił, i ukrył się właśnie u tych groźnych sąsiadów w ich piwnicy. I oni nie wiedzieli, szukali go wszędzie i sam usłyszał, jak mówili, że tego małego psa muszą zastrzelić. A on w ziemniakach w piwnicy pod kuchnią ukrył się i słyszał tam właśnie całe dowództwo niemieckie tego odcinka Rawicz-Krotoszyn. Niemieckie dowództwo właśnie tam urzędowało u tych gospodarzy niemieckich. I tata odsłuchał wszystkie ich zamiary. No i przedarł się, uciekł stamtąd. Jako się wydostał, musiał być bardzo bystrym chłopcem. I do powstańców się przedarł. No i oczywiście poinformował ich, jakie Niemcy mają zamiary. Stąd było bardzo to ważny komunikat. No i ponieważ mówił bardzo biegle po niemiecku, więc powstańcy wysyłali, a znał bardzo dobrze teren, więc powstańcy wysyłali go jako zwiadowcę, nie tylko zwiadowcę, ale takiego kuriera, który na posterunki niemieckie w nocy pukał i dobijał się, no i tam jako dziecko tłumaczył coś tam, a w tym czasie powstańcy otaczali właśnie ten posterunek, no i orientował się, ilu Niemców jest na tym posterunku. No i oczywiście dowództwu, wychodząc, donosił uprzejmie i takim zwiadowcom, i tam na całym terenie tego, znaczy całym odcinku wielodziesiątkilometrowym, kolejne posterunki właśnie w taki sposób rozbrajano, bo powstańcy nie mieli broni, bardzo mało mieli broni. I wtedy właśnie przejmowali tą broń niemiecką, a tych Niemców aresztowano. Poza tym jeszcze był niezwykle odważnym, jak już wspomniałam, więc znał, nieprawdopodobnie znając teren, czołgał się w czasie walk frontowych, czołgał się między ostrzałem w trawach i z koszem, czołgając się, i wszystkie niewypały zbierał, granaty, no i przynosił powstańcom, nie, przyczołgiwując się. No i tak to właśnie takie dzieje. Przyjechał, kiedy już tato był starszym człowiekiem, schorowanym, odnalazł go jego dowódca. Wtedy porucznik, potem kapitan, a potem ostatecznie ponoć major, konieczny się nazywał, pamiętam. I ja akurat miałam to szczęście spotkać go u rodziców. I opowiadał, że był rzeczywiście niezwykłym. Że mówi, że żołnierze nie mieli takich zasług jak to dziecko, które im tak pomogło właśnie w przezwyciężeniu tych właśnie trudności frontowych. No i tak właśnie pokazywał mi zdjęcia, bo przywiózł książkę wydaną i właśnie tata umundurowany, bo uszyli mu specjalnie mundur, był takim dzieckiem pułkowym. I ten, i miał hełm i wielki karabin, większy od niego prawie. No i takie właśnie zdjęcie było w grupie. No i to wszystko właśnie, chciałem tego powiedzieć.
Mhm, dziękujemy pani Bożeno, pozdrawiamy serdecznie, panie profesorze.
No cóż, spotkanie z żywym źródłem historycznym. Bardzo dziękuję, bo to jest właśnie, to się uczenie nazywa mikrohistorie, czyli te historie poszczególnych ludzi, poszczególnych rodzin, one jakże są cenne, no, nadają treść właśnie temu przekazowi historycznemu. Bardzo dziękuję za tą relację. A z drugiej strony, no właśnie, widzimy, że jeżeli mówi się mali powstańcy, prawda, dzieci powstańcy, to myślimy albo Orlęta Lwowskie, albo powstańcy warszawscy. A na tym przykładzie, co pani Bożena przed chwilą powiedziała, widać, że mali powstańcy, że to zjawisko właśnie tych dzieci powstańców, prawda, w tych za dużych mundurach, z bronią, to przecież nie tylko specyfika Lwowa czy Warszawa, ale także właśnie Wielkopolski. To jest, no, tak wracamy po raz kolejny do tego tematu właśnie, że to powstanie wielkopolskie gdzieś nam w tle ciągle jest, prawda? Że nie, my jeżeli mówimy powstanie, jeżeli mówimy właśnie mali powstańcy, to nie myślimy o powstaniu wielkopolskim, tylko właśnie o zupełnie innych zrywach. Dlatego bardzo dziękuję za ten głos, ponieważ no właśnie pokazuje, to jest kolejny głos, który trzeba przypominać, który trzeba upowszechniać, żeby wzmacniać ten przekaz, że powstanie wielkopolskie to jest karta w naszych dziejach, nie jakiejś tam partykularnej dzielnicy Polski, tylko karta naszych polskich dziejów, o których trzeba pamiętać i bez tej, jeżeli tą kartę w jakiś sposób wyrwiemy albo ją patrząc na dzieje ojczyste pominiemy, szukając tych bardziej znanych kart właśnie Lwów czy Warszawa, to ubożymy swoją wiedzę o naszych narodowych dziejach. Także bardzo jeszcze raz za ten głos, za to świadectwo i podzielenie się z nami tutaj swoimi dziejami swojej rodziny. Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Małgorzata z Lublina. Ja mam takie pytanie. Był nakręcony film Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. I ostatni odcinek był poświęcony właśnie chyba powstaniu w Wielkopolsce. I to była taka informacja, że to powstanie było bardzo dobrze zorganizowane i bardzo głęboko zakonspirowane. Czy mógłby pan profesor przybliżyć ten temat? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy panią Małgorzato.
No, o organizacji to trochę już wspominałem. To znaczy ta organizacja była i w sensie politycznym i wojskowym przygotowywana od dłuższego czasu. Znaczy przede wszystkim przygotowywano niezależne od władzy niemieckiej życie polityczne Polaków w zaborze pruskim, czy przede wszystkim w Wielkopolsce. Te instytucje, czy te struktury, jakim były właśnie tajne komitety obywatelskie, potem które się ujawniły, przekształciły się w Rady Ludowe, a każda Rada Ludowa, nie tylko w Poznaniu, ale w innych miejscowościach typu Szamotuły, Września, Krotoszyn czy inne, miały też swoje ramię zbrojne w postaci tak zwanej Straży Ludowej, czyli po prostu oddziałów polskiego wojska, które dla względów bezpieczeństwa jeszcze tak się nie nazywało, ale już taką funkcję spełniało. Ta konspiracja, można powiedzieć, o charakterze militarnym w Wielkopolsce miała dłuższą historię niż tylko okres I wojny światowej. Ona miała już sięgała przed okresu przed 1914 rokiem. Tu wykorzystywano takie organizacje, można powiedzieć, o charakterze paramilitarnym, jak Ruch Sokoli, Ruch Skautowski, Polski Ruch Sokoli, Polski Scouting. Zresztą na te organizacje władze pruskie też patrzyły bacznym okiem, słusznie dopatrując się w nich zagrożenia dla stabilności władzy pruskiej nad Wartą. A w okresie I wojny światowej mamy już do czynienia także z powstaniem takiego odgałęzienia polskiej organizacji wojskowej, czyli tej konspiracyjnej siatki tworzonej przez Piłsudskiego w okresie I wojny światowej. W Wielkopolsce to się nazywało Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego, która jest rzeczywiście z biegiem czasu, to znaczy im bliżej wybuchu powstania, tym bardziej ona jest też zasilana za dyskretnym zezwoleniem naczelnika państwa, czyli Józefa Piłsudskiego, przez wzmocnienia kadrowe, że tak powiem, z kongresówki, wyzwalane już wtedy. Więc tu rzeczywiście mamy do czynienia z takimi wielopłaszczyznowymi działaniami. A przy tym należy pamiętać o tym, że było też te najwyższe piętro, można powiedzieć najbardziej spektakularne polskiej działalności politycznej, jakim było na przykład, jakim była działalność polskich parlamentarzystów w kole polskim, czy to w Reichstagu, czy też w pruskim parlamencie, którzy to posłowie polscy, no jak przyszedł czas, to jednoznacznie demonstrowali polskie aspiracje niepodległościowe, bo przedstawiciel, przewodniczący polskiego koła sejmowego, poseł Władysław Sejda, już na początku października 1918 roku z ław parlamentarnych mówił o polskich aspiracjach niepodległościowych, o tym, że naród polski traktuje Wielkopolskę jako nieodłączną część macierzy. A potem w czasie debaty o Polsce pod koniec października 1918 roku w Reichstagu i Wojciech Korfanty i inni przedstawiciele polscy mówili wyraźnie, że my jako społeczeństwo polskie nie wiążemy w żaden sposób swojej przyszłości politycznej z Rzeszą Niemiecką. Czyli jak popatrzymy na te najwyższe piętro, powiedzmy, polskiej polityki, czyli ci polscy posłowie, czy to w Reichstagu, czy w parlamencie pruskim, i najniżej te rady ludowe gdzieś w powiatach wielkopolskich ze swoimi strażami ludowymi, one wszystkie działały, można powiedzieć, maszerowały osobno, ale uderzały w jednym punkcie, to znaczy działały na rzecz sprawy polskiej. Tam nie było żadnego partyjnego rozgrywania, prawda, że my musimy coś ugrać dla swojego stronnictwa. To też jest bardzo charakterystyczne, że właściwie nie ma tutaj takiej frakcyjności, prawda, i to też jest bardzo taka cenna nauka, wydaje mi się, po 100 latach.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Przeźmierowa. Chciałam złożyć serdeczne podziękowania państwu Grajek z Lusowa za wielką pracę wykonaną i założenie muzeum imienia Dobora Muśnickiego, który się mieści właśnie w Lusowie, tam gdzie jest pochowany generał. I co roku ci państwo i stowarzyszenie generała organizuje dnia 11 listopada piękną uroczystość imienia generała. Jest jednostka wojskowa w Międzyrzeczu, która przyjeżdża do Lusowa. Młodzież uczestniczy, także naprawdę od kilkunastu lat jest czczony generał w naszej gminie. Brak z kolei jest tylko, że tak powiem, władz naszego miasta Poznania i miasta i wojewody, ale za to powiat wójt bierze czynny udział. Jest nam zawsze przykro, że nie ma prezydenta, czy nie ma wojewody dla uczczenia właśnie naszego generała. I to chciałam tylko przekazać, a państwu Grajkom życzę dużo, dużo zdrowia. Dzisiaj pan prezydent odznaczył pana Józefa jakim medalem, nie pamiętam jakim, a pani Ania to są już ludzie w podeszłym wieku, bo pan Józef znał osobiście generała, jego córki obydwie, która jedna zginęła w Palmirach, zamordowana przez hitlerowców, a druga Dobór Muśnicka-Lewandowska została jako jedna kobieta zamordowana w Katyniu i te też brały czynny udział w powstaniu wielkopolskim. Bohaterki, jedna była pilotem, Lewandowska. Zasłużona rodzina dla naszej ojczyzny, a tak mało się o generale mówi, o wszystkich innych, a o generale Dowborze Muśnickim bardzo, bardzo mało i w związku z tym jest nam bardzo, bardzo przykro, że mówi się o Korfantym, o Taczaku, o Piłsudskim, a tak mało, bardzo mało właśnie o generale Dowborze Muśnickim. Tyle tylko chciałam przekazać. Serdecznie dziękuję, Bóg zapłać. Może pan profesor się wypowie coś na ten temat bliżej. Czy zna tą historię, że mamy muzeum, że do tego muzeum przyjeżdża młodzież nie tylko z całego województwa, ale poza, są wycieczki, są pokazy, że muzeum jest prężne. Może pan profesor się ustosunkuje do tego wszystkiego.
Dziękujemy.
Jeszcze raz całuję państwa Grajków i księdza Ignaca.
A jak pani ma na imię jeszcze, proszę powiedzieć?
Teresa.
Pani Teresu, dziękujemy
Teresa,
bardzo.
Ja dzwonię z Przeźmierowa.
Dziękujemy serdecznie, no jest... pozdrawiamy. Panie profesorze?
Przeźmierowo pod Poznaniem dla tych niezorientowanych. To, co powiedziała przed chwilą pani Teresa, za ten głos też bardzo, bardzo dziękuję, no to jest właśnie ilustracja tego, o czym mówiliśmy wcześniej, prawda, że jednak jest ten taki oddolny ruch pamięci o powstaniu wielkopolskim, o tych dowódcach powstania wielkopolskiego, w tym przypadku rzeczywiście o kluczowej postaci, jaką jest generał Józef Dowbor-Muśnicki. Tak, to muzeum jest mi znane, to jest rzeczywiście bardzo cenna inicjatywa. Całkowicie podpisuję się pod tym, co powiedziała pani Teresa przed chwilą, także gdy chodzi o te oczekiwania, no można powiedzieć, takiego większego pochylenia się też przedstawicieli władz, nie tylko miasta, ale właśnie województwa nad tą inicjatywą, bo to rzeczywiście jest piękny dowód właśnie tej pamięci polskiego społeczeństwa w Wielkopolsce o powstaniu wielkopolskim. A z drugiej strony to, co też przy tej okazji zostało przypomniane o tych dramatycznych losach rodziny generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, które jak w soczewce pokazują te dramatyczne losy całego narodu, prawda? Jedna córka ginie zamordowana przez Niemców, a druga córka ginie rzeczywiście jako jedyna kobieta zastrzelona bestialsko przez Sowietów i rzucona do tych dołów śmierci w Katyniu. To jest rzeczywiście jak w soczewce pokazane ten dramatyzm polskich dziejów, prawda, że wrogowie Polski i ze wschodu i z zachodu nie zapomnieli, nie mogli wybaczyć tego właśnie, już nie mogąc dosięgnąć samego generała, te córki, które poniosły śmierć, chociaż jak gdyby tożsamość pani porucznik Lewandowski była jak gdyby chroniona też przez do końca przez polskich oficerów, byle Sowieci się nie dowiedzieli o prawdziwej tożsamości, ale ten los tragiczny córek generała Józefa Dowbor-Muśnickiego właśnie jest takim symbolem też tych dramatycznych losów, także wielu powstańców wielkopolskich. O tym już mówiłem wcześniej, warto tutaj przy tej okazji przypomnieć, że przecież wielu z powstańców wielkopolskich byli na tych pierwszych miejscach osób do rozstrzelania, do natychmiastowej likwidacji przez oddziały niemieckie, które we wrześniu 1939 roku wkraczały do Wielkopolski. Te listy osób do likwidacji, one już były przygotowane na początku 1939 roku. Niestety przy dużym współudziale też miejscowej ludności niemieckiej i rzeczywiście Wehrmacht po wkroczeniu na ziemię polskie systematycznie dokonywał egzekucji. To nie tylko jakieś specjalne oddziały SS czy policji, ale także Wehrmacht, który rzekomo wykonywał swoje żołnierskie obowiązki i honoru niemieckiego munduru niczym nie splamił, no to jednak w tym przypadku te zbrodnie były systematyczne, były masowe i tu rzeczywiście ta zemsta, można powiedzieć, zemsta po latach była dokonana, tak jak Stalin mścił się na na polskich oficerach za klęskę w 1920 roku. Tak samo Niemcy po wrześniu 1939 roku mścili się, tak to trzeba określić, na polskich powstańcach wielkopolskich, czy też śląskich oczywiście również, za to, te porażki, te klęski, które ponieśli w latach 1918-19. To jest rzeczywiście też ten... Jeżeli zastanawiamy się często, dlaczego Niemcy w czasie II wojny światowej tak bestialsko się zachowywali wobec Polaków, to trzeba pamiętać także o tym, że rzeczywiście dla wielu, właściwie dla wszystkich niemieckich sił politycznych od prawa do lewa po 1918 roku powstanie niepodległego państwa polskiego samo w sobie było upokorzeniem, było hańbą dla Niemiec, było krzywdą dla Niemiec. A jeszcze, jeżeli to powstanie niepodległego państwa polskiego dokonało się w taki oto sposób, że Polacy chwycili za broń i byli skuteczni w tej walce, no to przeciw Niemcom, no więc tym bardziej ta zadra tkwiła i potem w tym nastroju antypolonizmu, który w Niemczech, w Republice Weimarskiej, nie trzeba było czekać Hitlera, dominował, potem eksplodował we wrześniu 1939 roku tymi masowymi zbrodniami, których pierwszymi ofiarami, trzeba podkreślić, byli także powstańcy wielkopolscy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja już mogę mówić?
Tak, możemy, tylko trzeba radio przyciszyć.
Dobrze, już. Już.
Słuchamy. Jak pani ma na imię?
Maria Teresa z Torunia.
Witam.
Ja jestem córką powstańca wielkopolskiego. Pochodzę z Poznania. Mieszkałam na Jeżycach. Mój ojciec w grudniu 1939 roku z listy elity został zabrany do fortu siódmego, potem wywieziony do Dachau, a na końcu do obozu do Austrii, do Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany. Nie wrócił. Przeżyliśmy dramat. Straciłam dom. Mając niecałe 6 lat, zaczęłam pielgrzymkę życia do Torunia, do Stryja. I to jest historia mojego ojca. Bardzo mi jest przykro, że figura Serca Jezusowego nie stoi na swoim miejscu, bo parafia właśnie na Jeżycach była moją parafią. Tam ślubowali moi rodzice i tam byłam ochrzczona. Teraz druga postać i osoba w moim bardzo bliska to ojciec mojego męża, który pochodził z Inowrocławia i też brał udział w powstaniu wielkopolskim, później w pierwszym i trzecim powstaniu górnośląskim, później w walce o Lwów, a w końcu został oddelegowany do Wilna, gdzie tam walczył z bolszewikami. Wrócił już, tam znalazł właśnie, poznał żonę, no i wrócili tutaj do Torunia. Tu organizował szpital garnizonowy mój teść. No i tutaj też spoczywa właśnie na cmentarzu parafialnym mój teść i moi teściowie i mój mąż też już. Także chciałam historię powiedzieć z mojej rodziny właśnie i bracia mojego teścia, to kilku ich walczyło w powstaniu, a jeden nawet najmłodszy spoczywa pod Monte Cassino.
Bardzo dziękujemy pani Mario.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również, dziękujemy za te słowa.
Bardzo dziękuję. To można powiedzieć kolejny głos, tak no właśnie świadectwo tej historii, którą tu opowiadam, można powiedzieć, dotykając tych ważnych wydarzeń, najbardziej znanych ludzi związanych z tymi wydarzeniami, które są symbolizowane przez daty istotne, ale tutaj mamy właśnie tą treść tej historii, prawda? Po raz kolejny, to jest bardzo cenne. Bardzo się cieszę, że w naszej audycji już po raz kolejny mamy takie świadectwo właśnie, że ta historia działa się naprawdę, także ta najbardziej dramatyczna, o której też pani Maria zaczęła, wspominając los swojego ojca, i to jest rzeczywiście który był udziałem wielu właśnie powstańców wielkopolskich, którzy byli rzeczywiście wśród tej eksterminowanej polskiej elity patriotycznej, intelektualnej, kulturowej. Oni figurowali na tych najwyższych miejscach. W ten sposób paradoksalnie oczywiście władze niemieckie też w jakimś sensie doceniały ich, w tym kontekście, że widziały w nich największe zagrożenie, prawda? To znaczy ludzi, których koniecznie, bezwzględnie trzeba eliminować, ponieważ oni już pokazali, oni już udowodnili, jak mówiono w propagandzie niemieckiej, że są śmiertelnymi wrogami narodu niemieckiego. Ale przecież tu nie chodziło o nienawiść do kogoś, tylko chodziło o miłość do ojczyzny. To jest właśnie ta różnica, prawda, że jak mówił Korfanty, że my nie sięgamy po cudze, ale swojego nie oddamy. Przecież powstanie wielkopolskie nie było próbą zagrabienia czyjejś ziemi, tylko po prostu próbą odzyskania tego, co nam kiedyś zagrabiono. I więc to jest ta cała różnica, ale bardzo jeszcze raz dziękuję za ten głos, bo on pokazuje rzeczywiście tą historię, która ma konkretne imię, konkretne nazwisko i konkretne miejsca.
Pani Maria Teresa wspomniała też kwestii pomnika. Mówiliśmy o tym w części telewizyjnej, też przetopionego, tak? Przerobionego z pomnika Bismarcka.
Tak, to jest
usuniętego, ale dzisiaj się nie możemy doczekać na to, żeby go przywrócono, żeby ten pomnik pojawił się znowu w przestrzeni Poznania.
Tak, to jest rzeczywiście zagadnienie bardzo smutne, czy sprawa bardzo smutna, gdy chodzi o te kolejne próby postawienia raz jeszcze wotum wdzięczności Najświętszemu Sercu Jezusowemu za odzyskanie wolności obecnie w Poznaniu w XXI wieku. To się nie udaje, bo jak to władze miejskie mówią, a to względy bezpieczeństwa, a to architektura krajobrazu, a to coś innego przeszkadza, ale w końcu XVIII roku, kiedy Polacy chwytali za broń, to jednym z takich czynów, które miały jak gdyby w sferze czy w przestrzeni publicznej pokazywać, że my, Polacy, jesteśmy gospodarzami w tym piastowskim mieście Poznaniu, to było obalenie postawianego przez hakatystów na początku XX wieku pomnika Bismarcka, który stał w miejscu, dokładnie w tym samym miejscu, w którym potem postawiono na początku lat 30. wotum wdzięczności Polonia Restituta właśnie Najświętszemu Sercu Jezusowemu. A figura Chrystusa była odlana z materiału pochodzącego właśnie z tego obalonego wtedy w grudniu 18 roku pomnika Bismarcka. I to rzeczywiście potem, jak Niemcy przyszli we wrześniu 1939 roku, chcąc zaprowadzić swoje nowe porządki na wschodzie, jak mówiono, jeden z pierwszych elementów nowych niemieckich porządków na wschodzie było zniszczenie pomnika Najświętszego Serca Jezusowego. Do dzisiaj niestety nie możemy doczekać się w innej lokalizacji, ale też godnej postawienia repliki tego pomnika właśnie z tych przyczyn, o których mówiłem wcześniej. To jest rzeczywiście bardzo smutne, jakiś taki wielki dysonans w tym całym pozytywnym procesie, o którym mówiliśmy już wcześniej, to znaczy takiego ponownego zainteresowania się pamięcią o powstaniu wielkopolskim, przekazywania dalej tej pamięci. Natomiast trzeba brać przykład chyba z powstańców wielkopolskich, to znaczy nie zrażać się i walczyć dalej.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Czy można do Radia Maryja?
Bardzo prosimy, już jesteśmy na antenie.
Już jestem na antenie.
Tak. Tylko wyłączamy radio swoje, dobrze?
Tak, przepraszam, już to robię.
No właśnie.
Maria Renata z Warszawy. Ta rocznica powstania wielkopolskiego bardzo jest dla mnie wzruszająca. Nie chcę opowiadać życiorysów, ale muszę to zrobić, bo jestem winna moim dziadom. Urodziłam się w Bninie i stamtąd pochodzi moja rodzina, zarówno po kądzieli i po mieczu. Mój ojciec, jako gimnazjalista, Sremski wspomina w pamiętniku i załącza różne dokumenty, które złożyłam w Gminie, w tej Izbie Pamięci, jak to jako młodzi ludzie zbierali się w lasach jako skauci i rozpoczynali zbiórkę od rozwinięcia sztandaru i śpiewania wszystko, co nasze Polsce oddamy. Duch patriotyczny był w rodzinie. Mój dziad Wincenty został pierwszym burmistrzem tego miasta Bnina, które w tej chwili jest złączone z Kórnikiem. Mój dziadek po Kądzieli z kolei był w kompanii kórnickiej. Pierwszej kompanii, która poszła jako pierwsza, się zgłosiła na pomoc powstańcom z chwilą wybuchu powstania w Poznaniu. Tak, a potem działał na rzecz w komitecie i chodziło o pomnik, który stanął na cmentarzu blińskim dla uczczenia właśnie powstańców wielkopolskich. I ja z żalem, z pełną atencją dla moich, że tak powiem, antenatów, dla moich przodków, właśnie dzisiaj, kiedy się tak zastanawiam i taką mam pogłębioną refleksję, to jak przypomnę sobie te wszystkie takie patriotyczne postawy, ten Bnin Kórnik, 20 kilometrów od Poznania, padła informacja, piastowskie miasto, działanie właścicieli zamku, arystokracji, działyńskich, nie mówiąc o Zamońskim, uczestnicy powstań narodowych. I ja niestety muszę zrobić smutną refleksję. Ja jestem w tej chwili w Warszawie, ale w tej chwili, no po wyjściu za mąż przeniosłam się do Warszawy, ale całym sercem jestem związana z Poznaniem i tak myślę, bo i tam odbyłam studia, co się stało? Co się stało z Poznaniem, z poznaniakami, z tą wspaniałą tradycją? Jak można w tej chwili zajmować takie stanowisko wobec tak ewidentnych spraw, kiedy dobro jest dobrem, a zło jest złem. Ubolewam. Ubolewam, kiedy wspomnę ten wysiłek ludzi i to poświęcenie i ten głęboki patriotyzm, który był w przeciętnych poznańskich i okolicznych rodzinach. Co się stało? Naprawdę z żalem mówię o tym i z żalem wspominam i nie mogę się pogodzić, że ten Poznań jest tak zwichrowany od władz po społeczność. I bardzo bym chciała jeszcze doczekać, bo też już jestem w starszym wieku, żeby jednak się zmieniło patrzenie i żeby ta przeszłość przemówiła do moich no, bliskich sercu poznaniaków. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Mario, pozdrawiamy. Panie profesorze.
A cóż, można powiedzieć, że to pytanie, które wielokrotnie powtarzała tutaj Pani Maria Renata, jest udziałem wielu ludzi. To znaczy, to jest rzeczywiście pytanie no, takie dramatyczne, bo ja pamiętam, była taka debata w latach 90. w prasie poznańskiej, i czy można mówić o aktualności czegoś takiego jak etos Wielkopolan, czy etos Wielkopolski, prawda? No i rzeczywiście, jak popatrzymy na wyniki ostatnich, nie tylko tych najnowszych wyborów samorządowych, to w Wielkopolsce czy w Poznaniu, no to mamy rzeczywiście pewną odpowiedź, prawda, na to pytanie, czy można mówić o kontynuacji, czy o tym, że przetrwało coś takiego jak etos Wielkopolan, czy etos Wielkopolski. No bo z jednej strony mamy taką rzeczywistość o to, że są te wspaniałe inicjatywy oddolne, prawda, upamiętniające powstanie wielkopolskie, upamiętniające los powstańców, pokazujące też z jakich korzeni ta polskość wyrosła, a z drugiej strony mamy właśnie taką bardzo płytką, niekiedy z reguły płytką propagandę, która mówi, że prawda, nowoczesność, ale ta nowoczesność jest zupełnie obca właśnie temu etosowi Wielkopolan. No etosie Wielkopolan właśnie była rzeczywiście nowoczesność, ale ona była zawsze rozumiana w łączności z tradycją. To znaczy te wszystkie inicjatywy, które my nazywamy polskim ruchem organicznikowskim, czy też niektórzy piszą o polskiej samomodernizacji, czyli takiej oddolnej modernizacji, ale one były zawsze, zwróćmy uwagę, robione w otoczeniu tradycyjnym, prawda, gdzie także w sensie czysto, można powiedzieć, personalnym pierwsze skrzypce grały właśnie te warstwy społeczne, tradycyjne, w tym duchowieństwo katolickie. O tym trzeba pamiętać. O tym nie mówiliśmy, ale przecież warto wspomnieć i trzeba wspomnieć, że arcybiskup poznańsko-gnieźnieński Edmund Dalbor przecież opublikował odezwę, list do duchowieństwa, w którym wzywał do poparcia powstania wielkopolskiego, aby duchowieństwo też działało na rzecz wspierania tworzenia właśnie polskiej władzy, polskich urzędów, polskiej armii w Wielkopolsce. I ten udział księży na przykład w tworzeniu już nawet tych struktur władzy cywilnej i konspiracyjnej polskiej, to wspomniane wcześniej Komitety Obywatelskie, ale później te Rady Ludowe, no był absolutnie kluczowy. Oni byli tym, można powiedzieć, tym pierwszą, nazwijmy to, rezerwą kadrową, bo polityka pruskiego zaborcy była taka, przecież przez lata niewoli, żeby stłumić, żeby nie dozwolić na przykład na wykształcenie się polskiej inteligencji jako grupy społecznej, pewnej elity intelektualnej, prawda? Dlatego na przykład proszę zwrócić uwagę, że Prusacy systematycznie odrzucali polskie petycje o powołanie w zaborze pruskim uniwersytetu, nawet uniwersytetu niemieckiego. Więc to wszystko zmierzało do tego, żeby Polacy nie mieli tam tej elity intelektualnej. I więc jedyną, także w sensie czysto socjologicznym, elitą intelektualną polską, która była w momencie wybuchu powstania wielkopolskiego w Wielkopolsce, to było duchowieństwo katolickie, które od dekad pokazywało, no, że te sprawy narodu nie w duchu jakimś nacjonalistycznym, tylko właśnie w duchu miłości bliźniego. Nie są mu obce, więc to jest rzeczywiście ta nowoczesność w etosie Wielkopolan była zawsze złączona z tymi wartościami tradycyjnymi. Nie można było jej oddzielać od religii katolickiej, a tym bardziej przeciwstawiać ją religii katolickiej, tak jak dzisiaj niekiedy się czyni, prawda, że miarą, nie wiem, nowoczesności dla niektórych jest na przykład, że się obwiesi się Aleje Niepodległości w Poznaniu flagami tęczowymi, a najlepiej, żeby one były tak eksponowane, żeby były w bliskiej odległości krzyży poznańskich, więc to nie jest ten tradycyjna wizja nowoczesności. Nowoczesna, tradycyjna wizja nowoczesności to była ta wizja, którą pokazali Wielkopolanie na przełomie 1918-19 roku, gdzie rzeczywiście ten polski ruch w sensie ruchu politycznego był prowadzony, organizowany przez te warstwy, które od dekad się tym zajmowały, czyli właśnie te polskie elity tradycyjne, ziemiaństwo, duchowieństwo, a z drugiej strony był to właśnie ten rys nowoczesności, przyciągania wszystkich Polaków do tego nie tylko etosu wielkopolskiego, ale etosu polskości. I to jest właśnie ten wymiar, o który trzeba się upomnieć, prawda, że nie jakaś płytka nowoczesność, tylko właśnie tak jak wtedy ktoś mógłby powiedzieć, że jesteśmy nowocześni, bo na przykład tworzymy nowoczesne spółki zarobkowo-pożyczkowe albo kasy oszczędnościowe, więcej nas nie obchodzi, prawda? Ale rozumowano w takich głębokich kategoriach, to znaczy rozumowano, że to jest narzędzie do ważniejszego celu, prawda? Że te wszystkie aspekty modernizacyjne, unowocześniane, one mają służyć czemuś więcej, jak mówił Karol Marcinkowski, ojciec pracy organicznej, trzeba pobudzać towarzyskość społeczną Polaków, to znaczy unaradawiać postęp cudzoziemski, jak mówił Karol Marcinkowski. I z tego etosu wyrośli ci, to pokolenie, które w latach 1918-19 walczy w powstaniu wielkopolskim, zabezpiecza jego od strony, jego przebieg od strony politycznej i dyplomatycznej i w końcu potem doprowadza do w sumie bezbolesnego zintegrowania tej ziemi, w sensie ustrojowym i militarnym z resztą Rzeczypospolitej.
Już prawie godzina 23, jeszcze przez pół godziny nasze rozmowy niedokończone. Temat, przypomnę, setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz Rudzi. Ja chciałem jako katolik spytać pana profesora o pewne kwestie, bo wiadomo, że mimo różnych zaborów, to jednak cierpienie było w każdym zaborze straszne. W zaborze pruskim czytałem niemożebne. Wiadomo, że Pan Bóg zawsze solidaryzuje się z ludźmi cierpiącymi. My poprzez, a szczególnie właśnie tutaj mi zaimponowali poznaniacy, poprzez mądrość, pewną cierpliwość, oni nie siedzieli w domu, oni mieli chęć wyjścia z domu i walczyć, czyli był entuzjazm, czyli mieli poczucie wspólnoty, czyli właściwie oni mieli wszystkie pozytywne cechy, które wyczytuje się w Ewangelii w sumie. Pan Bóg dał, że były okoliczności sprzyjające. I właściwie ta wspólnota, czy to w Poznaniu, czy powstania inne, jest mi bardzo bliska, bo po prostu wydaje się, że to właściwie wszystko wynika z pewnego, ta niepodległość rodziła się w bólach cierpienia. No ale nie wszędzie ta mądrość była, która była w Poznaniu, u Wielkopolan i dlatego my nie robimy podziałów, czy to są poznaniacy, czy nie. To jest nasza chyba mądrość polska, katolicka, powszechna i tak powinienem odbierać, bo nieraz słyszę w wypowiedziach pewne podziały, prawda? Tutaj chyba nie ma podziałów. Po prostu wychodziliśmy do niepodległości w bólach i przyszła pewna mądrość, tylko czy potrafimy ją zachować, bo różnie to bywa dzisiaj. Ale jak są tacy profesorowie, jak pan profesor i jak ojciec Grzegorz, to myślę, że nie będzie źle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Januszu, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Panie profesorze, proszę bardzo.
No, oczywiście się zgadzam z tym, co nasz słuchacz przed chwilą powiedział, że to dochodzenie do wolności to była droga wyrzeczeń, to niewątpliwie. To nie był taki proces, że tak powiem, który łagodnie przebiegał i musiał tak przebiegać. To też trzeba o tym powiedzieć, że nic nie jest dane raz na zawsze i nic nie jest też zdeterminowane. Prawda? Nie ma czegoś takiego jak determinizm historyczny. Więc te decyzje, które Polacy podejmowali, zarówno gdy chodzi o te polskie elity, na przełomie 1918-19 roku, jak i właśnie gdzieś tam na dole, ci powstańcy, prawda, którzy, jak słyszeliśmy tutaj w tych świadectwach rodzinnych, prawda, jak oni z poświęceniem, jak oni roztropnie działali, prawda, to wszystko było bardzo istotne. Nic nie poszło na marne z tego dobra, które zostało wtedy uczynione, więc to jest rzeczywiście rzecz godna podkreślenia. Taka konsolidacja, można powiedzieć, gdy chodzi o poczucie wartości, jaką jest polskość. Proszę zwrócić uwagę, nikt wtedy nie mówił, czy nawet nie przeszło mu przez głowę, żeby mówić, że polskość to nienormalność. Polskość była traktowana właśnie jako ten największy skarb, jako naturalne środowisko właśnie wzrastania też ku nowoczesności, trzeba powiedzieć. Więc i właściwie to nie tylko poznaniacy tak rozumowali, ale jak popatrzymy przecież na inne ziemie rodzącej się wtedy do niepodległości Rzeczypospolitej, to też mamy przecież do czynienia z tą jednak mądrością polityczną, prawda? No bo przecież też wyrazem mądrości politycznej było to porozumienie, ten kompromis między Dmowskim a Piłsudskim, którego wyrazem było powołanie rządu w styczniu 1919 roku, rządu Ignacego Jana Paderewskiego. To też wymagało pewnego rozumu politycznego, pewnej mądrości politycznej, prawda? Dmowski kiedyś potem napisał, że my nie mogliśmy jako narodowa demokracja wziąć władzy w Polsce wtedy, w listopadzie, grudniu 18 roku, chociaż mieliśmy największe poparcie udokumentowane w wynikach wyborów do Sejmu Ustawodawczego przecież w styczniu 19 roku, ale nie mogliśmy tej władzy wziąć, ponieważ gdybyśmy ją wzięli, to byłaby prawdopodobnie wojna domowa w Polsce, więc tego nie można było uczynić właśnie z powodów tych wyższych racji, prawda? Nie było takiego wąsko rozumianego partyjnego myślenia o Polsce. O tym trzeba też przypominać przy okazji stulecia i powstania wielkopolskiego, i stulecia odzyskania niepodległości. Niedługo będziemy obchodzić kolejne ważne stulecia. Stulecie właśnie powstania gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego, stulecie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, stulecie uchwalenia małej konstytucji, potem stulecie Traktatu Wersalskiego i stulecie powstania, pierwszego powstania śląskiego. Każde z tych wydarzeń, o których tutaj mowa, to jest przyczyna czy powód do takiego chluby właściwie rozumianej, to znaczy takiego przypominania o tym, że były okresy w dziejach Polski w XX wieku, gdzie rzeczywiście można było działać ponad podziałami na rzecz rzeczywiście takich ważnych spraw dla wszystkich, prawda? I te wydarzenia, o których mówiłem przed chwilą, są właśnie takim materialnym wyrazem tego, że można było skutecznie działać na rzecz wolności Polski, na rzecz polskości, która była traktowana właśnie jako rzecz oczywista, jako rzecz, o którą trzeba walczyć, a nie silić się na takie czy inne retoryczne zabiegi, które mają udowodnić, że ja tam z tą polskością to nie mam za bardzo poukładane, nie jest mi koniecznie potrzebna. Jak dzisiaj słyszymy w wielu miejscach, te pokolenia, które walczyły o polskość, walczyły o polskość na przykład Wielkopolski na przełomie 18-19 roku, one były właśnie przekonane, że to jest wartość, która nie podlega jakimkolwiek dyskusjom. Tego nie można przerobić czy zamienić na jakieś fundusze europejskie albo jakieś inne dopływy gotówkowe, tylko to była rzecz najważniejsza, której trzeba było podporządkować właśnie te wysiłki i dobrze je zorganizować. I to było rzeczywiście, to powstanie wielkopolskie pokazywało rzeczywiście, że ta miłość była miłością odpowiedzialną, to znaczy miłość do ojczyzny. Ona była odpowiedzialna w tym sensie, że była doskonale rzeczywiście, na miarę oczywiście możliwości, którą Polacy mieli, no bo przecież nie mieliśmy jeszcze własnego państwa, ale przecież byli dobrze, to wszystko było dobrze zorganizowane. Proszę zwrócić uwagę i o tym pamiętać, żeby jeszcze też wydobyć, można powiedzieć, zasługę powstańców i Wielkopolan w tamtym czasie, że przecież w momencie wybuchu powstania wielkopolskiego ziemie zaboru pruskiego były jedynymi ziemiami dawnej Rzeczypospolitej, gdzie Polacy właściwie startowali niemal od zera, gdy chodzi o budowanie struktur władzy, bo przecież w Galicji, w dawnym zaborze austriackim, wszystko było już po polsku. Urzędy, sądy, szkolnictwo już od lat 60. XIX wieku, od ery autonomii galicyjskiej. Jak popatrzymy na ziemię kongresówki dawnej, prawda, czyli ziemię centralnej Polski, to tam już w okresie Rady Regencyjnej, czyli w latach 1917-18, administracja i sądownictwo było spalszczane, było coraz bardziej polonizowane. Więc jedyną częścią ziem dawnej Rzeczypospolitej, gdzie Polacy musieli jak gdyby od zera zaczynać, no to były właśnie ziemie zaboru pruskiego, więc tym większa zasługa Polaków tamtych czasów właśnie w dzielnicy pruskiej, że to im się udało sprawnie zrobić. To im się udało sprawnie nie tylko podjąć walkę zbrojną, ale też przejmować władzę, bo nie tylko chodzi o czyn zbrojny, który jest bardzo istotny, ale też o przejmowanie władzy, tamtej realnej władzy. I to było równolegle robione. I w tym, czy na tym polega także zasługa Powstania Wielkopolskiego, że ono pokazuje właśnie, jak to należało zrobić. To znaczy ta metodologia czynu niepodległościowego. To znaczy wszystko jest podporządkowane najważniejszemu celowi, to znaczy niepodległości. Natomiast te inne wydarzenia, tak jak czyn zbrojny, czy te wysiłki organizacyjne, one są częścią właśnie tej większej całości. One są podporządkowane temu najważniejszemu celowi. Nie służą jako cel sam sobie. Przecież powstańcy nie upajają się jakąś, nie wiem, strzelaniną dla strzelaniny, tylko oni walczą o to, żeby ta ziemia, ich przodków, była ponownie częścią Rzeczypospolitej. Nie walczą o państwo wielkopolskie, nie walczą o jakieś wielkie księstwo poznańskie, tylko walczą o powrót tej ziemi do Rzeczypospolitej.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mieczysława z Kalisza, tak? Do Kalisza przywędrowałam, do najstarszego miasta, ale jestem córką właśnie powstańca, który był telegrafistą. I właśnie nie było wolno mówić, nie było wolno opowiadać o niczym, bo to groziło. Po prostu tata był wywieziony na Sybir, później Niemcy go zamienili, że po prostu, bo tata umiał 4 języki. Myśleli, że to Niemiec i zamienili po prostu, jak to była wymiana, że tych, co wywieźli na Sybir, to wymieniali na niemieckich, nie? I po prostu później trafił do niemieckiego obozu, bo był Polakiem. Także po prostu i nie było wolno mówić i tato nic nie mówił. Zawsze było ukrywane przed nami, dzieciakami. A ja byłam mały dzieciak, bo przecież ja jestem 49, koniec roku, także prawie 50 rocznik by można powiedzieć. I nic nie słyszałam na te tematy, tylko wiem, że był telegrafistą, że był właśnie powstańcem. I po prostu, że umiał tyle języków i że był wywieziony, że to po prostu Polak go wydał, bo tato był dyżurnym i po prostu Polak go wydał i wtedy po prostu z pracy go zabrali na wagon i wywieźli go. Także po prostu no ciężkie te wspomnienia, ale także było milczenie w domu. I jak ksiądz taki u nas w Lutogniewie, Tyszer, który był w obozie w Dachau, oni mieli dużo do mówienia. Zawsze mi dzieciaki byli wypraszani, że nie wolno nam było słuchać, co było mówione. A na temat wojny jednej i drugiej było powracane, bo tato był zerowy rocznik, także miał 18 lat, jak był na wojnie pierwszej, także bym chciała wiedzieć, jak to wszystko było, bo po prostu no jestem córką i z panią doktor Hajdasz rozmawiałam, ona mówiła, żebym napisała, ja mówię, co ja mam napisać, jak ja tylko tyle wiem i po prostu, a serce mnie boli, bo byłam wychowana w wielkim patriotyzmie, jestem wielką katoliczką, należę wszędzie i radia słucham od samego początku. Byłam w radiu, jak na początku zaraz powstało radio. Także bardzo mi przykro jest, że po prostu nie wiem wszystkiego. A tato po prostu był nie, że z karabinem, tylko telegrafistą i przekazywał, co Niemcy, co Ruscy mówili i do Warszawy. Najpierw w Poznaniu, a później do Warszawy szli. Wiem o tym, że po prostu tych rosyjskich też po prostu oni... I nie wiem, jak to było albo co, bo nie było wolno mówić. Także chciałabym się dowiedzieć więcej na ten temat, ale nie wiem, w jaki sposób.
Pani Mieczysławo, bardzo dziękujemy. Oddamy głos panu profesorowi. Pozdrawiam panią.
Tak, bardzo dziękuję za ten głos, bo to jakby kolejny głos, który pokazuje taką no, dramatyczną rzeczywiście, ale żywą historię, prawda, przez pryzmat konkretnej osoby. Tu rzeczywiście, jak słuchałem pani, to no, przyszło mi na myśl, no, że dobrze, że w tej nowej ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, jak gdyby okres, od którego jak gdyby Instytut ma się zajmować dziejami Polski w XX wieku, został przesunięty na rok 1917, prawda? Czyli od cała historia Polski od 1917 roku aż do 89 ma być przedmiotem, czy może być przedmiotem zainteresowania Instytutu Pamięci Narodowej i wszystkich agent, które przy Instytucie funkcjonują, więc tutaj rzeczywiście pole do badania dla historyków IPN-u jest duże, albo powinno być duże, bo rzeczywiście ten jednostkowy przykład, o którym pani wspomniała ze swojej rodziny, jest rzeczywiście bardzo dramatyczny, ale z pewnością nie jest jedyny. Natomiast tak jak pani właśnie, czerpiąc ze swoich wspomnień jeszcze dziecięcych, wspomina te rozmowy z ciszonym głosem, prawda, na tematy, których nie powinny dzieci słuchać, to też jest samo w sobie jest takim świadectwem tych dramatycznych dziejów Polski w XX wieku, prawda, gdzie rzeczywiście, jak też się słyszy wspomnienia różnych osób, których ojcowie zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu czy w innych miejscach, że też to były takie tematy zakazane, prawda? O tym mówiono szeptem. I to jest rzeczywiście samo w sobie już to wspomnienie tych rozmów gdzieś na uboczu, gdzieś bez dzieci prowadzonych, jest już świadectwem właśnie tych dramatycznych losów milionów Polaków w XX wieku. To jest rzeczywiście przejmujące świadectwo. Być może to świadectwo, ja prawdopodobnie, skoro on był, pani tata był wywieziony na Syberię, no to prawdopodobnie te dane gdzieś są w archiwaliach rosyjskich, ale że tak powiem, metodologia pracy archiwalnej czy archiwistycznej w Rosji, zwłaszcza współczesnej, jest taka, że jest naprawdę trudno tam dostać się do takich materiałów. No ale być może są jeszcze jakieś rozproszone materiały gdzieś w zbiorach archiwalnych w Polsce, bądź w Niemczech, ale bardziej w Polsce. Ale tutaj, tak jak mówię, to jest bardziej sprawa do systematycznego przebadania przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej. Zresztą uważam, takie głosy właśnie jak pani, to jest kolejny dowód na to, że trzeba rzeczywiście raz jeszcze do tego tematu, jakim jest powstanie wielkopolskie, wrócić, bo niekiedy się człowiek spotyka z taką opinią, no ale to przecież już zostało przebadane, książki napisane, ileż można o tym, prawda, mówić, ale właśnie jak pokazują losy, czy ta historia rodzinna naszej słuchaczki, to jest rzeczywiście kolejny dowód na to, że jednak nie wszystko zostało opracowane, nie wszystko zostało wyjaśnione, jest jeszcze wiele rzeczy do wyjaśnienia i zbadania.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam szanownego gościa programu i ojca prowadzącego, a z tej strony kłania się Andrzej z Więcborka. Była tutaj też mowa wielokrotnie o właśnie niepodważalnych zasługach i wkładzie kształtowanie patriotycznych postaw w zaborze pruskim księży katolickich. Ja chciałbym tylko tu zwrócić uwagę też, że tu w rzędzie tak zasłużonych postaci jak choćby ksiądz Wawrzyniak należałoby też wspomnieć koniecznie o też wielkiej postaci z kręgów duchowieństwa ówczesnego, która działała tutaj właśnie w naszych stronach, na tych terenach, a mam na myśli tutaj tereny na północ od linii Noteci, gdzie działania powstańcze nie dotarły, o czym już szanowny gość tam nadmieniał wcześniej. Chodzi mianowicie mi o postać księdza doktora Bolesława Domańskiego, który przeszedł do historii jako przywódca 5. dzielnicy Związku Polaków w Niemczech i też był właśnie deputowanym do ówczesnego parlamentu pruskiego w Berlinie. No i ponieważ też w trakcie programu była mowa o tym pamiętnym długim serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, to doskonale pamiętam, że właśnie w jednym z odcinków postać księdza doktora Bolesława Domańskiego była też ukazana. Właśnie nie zapomnę nigdy takiej właśnie sceny, kiedy właśnie on wygłaszał w swoim kościele parafialnym, gdzie był proboszczem we wsi Zakrzewo, to jest obecny powiat Złotów, wygłaszał wspaniałe patriotyczne kazanie. Mogę tylko powiedzieć, że znam tą miejscowość, tam nie jest to daleko ode mnie. Widziałem też, nawiedziłem grób księdza doktora Bolesława Domańskiego na cmentarzu przykościelnym w tej parafii, gdzie posługiwał. No i właśnie jak tam głosi inskrypcja, na tym skromnym nagrobku zmarł tuż przed wojną w roku 1938. No co tutaj w kontekście wypowiedzi szanownego gościa daje mi do myślenia, że w sytuacji, kiedy właśnie ludzie angażujący się w walkę o polskość, kształtowanie postaw patriotycznych, czy wręcz w popieranie powstania wielkopolskiego, byli strasznie właśnie prześladowani po wybuchu II wojny światowej od roku 1939 przez właśnie Niemców jako uznani za największych wrogów, no to jestem tutaj wyrażę pogląd przekonany, że gdyby ksiądz doktor Bolesław Domański dożył wybuchu wojny, to niewątpliwie byłby chyba numerem jeden, który otwierałby tą listę proskrypcyjną hitlerowców w roku 1939. Tyle ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam. Z Bogiem.
Z Bogiem. Dziękuję, panie Andrzeju. Pozdrawiamy.
Tak, również bardzo dziękuję za ten głos. Całkowicie się z panem Andrzejem zgadzam, że gdyby ksiądz dr Domański dożył wejścia Niemców na ziemię polskie we wrześniu 1939 roku, to z tej racji, że był księdzem katolickim i to w dodatku polskim patriotą, czynnym, zaangażowanym, byłby od razu do likwidacji. Warto przecież przypomnieć, że na ziemiach wcielonych bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej, a więc na Pomorzu Polskim, w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, Niemcy w okresie okupacji, państwo niemieckie w okresie okupacji ostatniej, w czasie II wojny światowej, dokonało regularnego księżobójstwa, to znaczy eksterminowano fizycznie ponad 30% duchownych, którzy pracowali na tych ziemiach w momencie wybuchu II wojny światowej. Bardzo wielu z nich potem, ci co przeżyli, to przeszli gehennę obozów zagłady czy koncentracyjnych, więc to jest oczywiście, to nie jest żadne historical fiction, taki los pewno by podzielił również ksiądz doktor Domański, ale to jest właśnie też ta postać przywołana przez pana, jest no właśnie jest kolejnym dowodem na to, na ten model właśnie tego patriotyzmu Polaków w Wielkopolsce, prawda, który zawsze ten patriotyzm był jakby naturalne otoczenie, jakie znajdował dla siebie, to są właśnie ta wspólnota rodzinna i wspólnota kościelna. To rzeczywiście były te dwie wspólnoty, gdzie też dokonywał się ten proces, co Karol Marcinkowski nazywał unaradawianiem postępu cudzoziemskiego. Bo często się tak mówi, że z taką pogardą też, że ach, to były takie tradycje bogoojczyźniane. Właśnie nie, właśnie to była nowoczesne, bardzo nowoczesny model patriotyzmu. Dzisiaj, jeżeli się niektórzy posługują terminologią zrównoważony rozwój, prawda? No to często o tym słyszymy. No to właśnie zrównoważony rozwój bez używania tych wyrazów był realizowany przez Polaków w zaborze pruskim przez cały XIX wiek, ale właśnie to zrównoważenie polegało na harmonii, na właśnie wyważeniu tego, co jest nowoczesne, w jakim zakresie ma być ta nowoczesność przejmowana i ma być podporządkowana temu, co stanowi właśnie o polskości, prawda? Co stanowi o kulturze polskiej, która była tym rzeczywiście tymi konturami duchowymi polskości, jak mówił pięknie kiedyś święty Jan Paweł II.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I chciałam jeszcze zabrać głos.
Prosimy bardzo, słuchamy.
Witam gości. Już jestem na antenie.
Tak, tak, prosimy, proszę mówić.
Jestem zdziwiona, że zakres badań jest określony od 1917 roku. Wydaje mi się, że 17 roku, znaczenia 17 roku nie byłoby bez uwzględnienia wybuchu I wojny światowej i całej historii. Mój dziadek był jeńcem polskim wywiezionym do Belgii, który pracował w kamieniołomach w Denę na granicy Belgii i Francji i tam został zamordowany przez Niemca. Moja matka, która urodziła się w 1914 roku, a zmarła 2 lata temu w 103 roku swojego życia, ona nigdy właśnie nie znała ojca. Więc te losy Polaków są, wydaje mi się, bardzo, bardzo ważne do uwzględnienia. I chciałabym zapytać właśnie, dlaczego ten zakres badań jest przykrojony do 17 roku?
Dziękujemy, panie profesorze.
Najkrócej można odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że tak zażyczył sobie i przeforsował, napisał ustawodawca, to znaczy data jak gdyby początkowa tego ram chronologiczny, którymi powinien zajmować się IPN, jest ustalona na 1917 rok z tego względu, że jako wydarzenie potraktowano te graniczne rewolucję komunistyczną w Rosji. 1917, ponieważ IPN ma przede wszystkim zajmować się dziejami narodu polskiego pod rządami ustrojów totalitarnych, a chronologicznie pierwszym państwem totalitarnym była Rosja bolszewicka, która rodzi się w 1917 roku. Więc to jest ta odpowiedź na pytanie pani, aczkolwiek z drugiej strony pełna zgoda, że dramatyczne losy Polaków w XX wieku nie zaczynają się w 1917 roku. To, co pani przed chwilą powiedziała, wspominając właśnie też te dzieje, dramatyczne dzieje swojej rodziny, no to jest rzeczywiście zagadnienie, które też czeka dopiero na swojego historyka, bo na przykład losy właśnie polskich jeńców, czy Polaków, na przykład przetrzymywanych czy kierowanych na przymusowe roboty do innych obszarów okupowanych przez Rzeszę Niemiecką w czasie I wojny światowej, tak jak Belgia na przykład, to są właściwie tematy zupełnie nieznane, dopiero czekające na opracowania historyków. Tu rzeczywiście z racji chronologicznych, niekoniecznie związanych z Instytutem Pamięci Narodowej, ale przecież IPN nie musi wszystkiego, nie powinien nawet wszystkiego robić, więc to jest rzecz całkiem oczywista, ale z drugiej strony to pokazuje, że tutaj mamy do czynienia jeszcze z wieloma polami badawczymi, które no trzeba po prostu wypełnić, prawda? I tutaj to jest rzeczywiście i zadanie dla nas, jako dla historyków, ale z drugiej strony zadanie dla państwa, dla różnych agent państwa związanych z, nazwijmy to, stwarzaniem ram organizacyjnych dla funkcjonowania życia naukowego w Polsce, żeby rzeczywiście te ramy organizacyjne stwarzać, żeby nie poszukiwać często różnych takich egzotycznych tematów, mających uzasadnienie tylko i wyłącznie w różnych modnych ideologiach, akurat aktualnie modnych, tylko właśnie rzeczywiście, tak jak pani przed chwilą właśnie wskazując na ten jednostkowy przykład, ale bardzo dramatyczny, związany ze swoją rodziną, to pokazuje, że rzeczywiście jest wiele spraw, które jeszcze wymagają po prostu na opisanie, na zbadanie, jako pewne zjawisko, bo prawdopodobnie ten los powiedzmy Polaka skierowanego na pracę przymusową przez władze niemieckie okupacyjne do Belgii, to nie był jedyny, więc to jest oczywiście jeszcze kwestia do zbadania.
Kończymy, panie profesorze. Setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Niech to będzie też takim podsumowaniem i zachętą do tego, żeby szukać, żeby badać, żeby też w swoich rodzinnych zbiorach, gdzieś tam na terenach, które obejmowało Powstanie Wielkopolskie, szukać tych korzeni i też przyjmować do swojej świadomości, świadomości swoich rodzin, świadectwa, które też tworzą historię, jak słyszeliśmy na antenie, czy to telewizji, czy teraz radia. Piękne historie, choć czasem dramatyczne, ale historie, których nie wyczytamy w książkach, które będą mogli Państwo opowiadać sobie nawzajem. Za to też bardzo gorąco dziękujemy i panu profesorowi dziękujemy za przybliżenie tego tematu, by on był szeroko przez naszych słuchaczy, ale nie tylko przez wszystkich Polaków zgłębiany. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Jest chwila czasu jeszcze.
Bardzo
moment
dziękuję.
Pozdrowień.
Tak jest, bardzo dziękuję. Przychylam się do zdania ojca, że rzeczywiście tutaj trzeba wykorzystywać także wszystkie środki techniczne, nie wiem, nagrywać te wspomnienia, czy publikować w internecie. To jest rzeczywiście bardzo istotna rzecz o pierwszorzędnej wadze. I korzystając z uprzejmości, oczywiście też chciałbym życzyć jeszcze błogosławionych świąt wszystkim słuchaczom, wszystkim ojcom, wszelkich łask Bożych w nowym roku, a specjalne życzenia, najgorętsze życzenia dla mojej najkochańszej małżonki Moniki, moich dzieci Stasia i Madzi i nieustające pozdrowienia dla teściów Czesława i Haliny Kokorzyckich z Gorzowa i mojej pani profesor Harackiewicz, to również z Gorzowa, wiernej słuchaczki Radia Maryja. Raz jeszcze bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Przyszłym naszym gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.